Dzień dobry. Czy już wszyscy zajęli miejsca? Jeszcze jedno miejsce wolne, puste widzę tutaj. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa radnych, witam panów starostów, członków zarządu, witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych i szpitalnego centrum w Goleniowie. I mamy porządek obrad przed sobą. Kworum mamy do podejmowania decyzji. I przejdziemy do realizacji tego porządku, który otrzymaliśmy. W pierwszym punkcie naszych obrad jest informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie spółka z o.o. na temat aktualnej sytuacji szpitala. Poproszę panią prezes.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Raz, dwa, raz.
Dzień dobry państwu. Ostatnia informacja. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o szpital, ostatnimi czasy mieliśmy kilka kontroli, które oczywiście były kontrolami planowymi w szpitalu. Mieliśmy kontrolę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kątem formalno-prawnym. Być może jest to związane z autoryzacją szpitali. Do tej pory nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi, natomiast no, tu się możemy pochwalić tym, że kontrola przeszła bez zarzutu. Pozytywny protokół otrzymałam. Kolejna kontrola to była kontrola stacji sanitarno-epidemiologicznej, to była kontrola kompleksowa, gdzie też dostaliśmy pozytywny protokół, więc wydaje mi się, że szpital pracuje całkiem nieźle, jeśli chodzi o ramy formalne. To, co też od wielu miesięcy powtarzamy, to to, że poprawiamy cały czas jakość świadczeń, drodzy Państwo. Staramy się rozwijać dla goleniowian. Co jeszcze? Przygotowujemy się tutaj z panem starostą i z panem skarbnikiem, i z panem dyrektorem bodajże Zaborowskim. Przygotowujemy się do projektu, jeśli chodzi o DPS, żeby można było uruchomić procedurę przetargową, więc tutaj tak naprawdę prace trwają. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do informacji, którą w wersji papierowej otrzymaliśmy? Proszę bardzo, pan Arkadiusz.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani prezes. Ja tak chciałem się podpytać trochę o tą firmę sprzątającą, co u państwa świadczą te usługi. Chciałbym się zapytać, czy orientuje się pani, na pewno się pani orientuje, pani prezes, jaki jest koszt miesięczny utrzymania tej firmy zewnętrznej, jeśli chodzi o usługi sprzątające na terenie szpitala?
260 tysięcy.
A można zapytać się jeszcze, ile pracowników ta firma zatrudnia do obsługi szpitala?
Znaczy w tej chwili panu nominalnie nie odpowiem, tak? Tym się zajmuje dział techniczny w szpitalu, więc proszę zadać takie pytanie na piśmie.
Okej. Pani prezes, chciałem się jeszcze podpytać, a czy była prowadzona taka analiza, czy nie lepiej zrezygnować z usług zewnętrznych i wprowadzić własne sprzątanie we własnym zakresie?
Znaczy z doświadczenia wiemy, patrząc na inne szpitale, że paradoksalnie może to się opłacać, powiem tak, może to się opłacać iluzoryczną oszczędnością, natomiast przekładać się to potem może na poziom świadczonych usług. Nasza firma, z którą współpracujemy, przechodzi rokroczne audyty zewnętrzne i mamy 100% czystość w oddziałach, gdzie w tej chwili, gdybyśmy chcieli zatrudnić, drodzy Państwo, czy nawet przejąć pracowników, nie jesteśmy w stanie ich przejąć, dlatego że mają duże zabezpieczenie z PFRON-u, którego nie jesteśmy w stanie spełnić. Natomiast zostają nam najczęściej na rynku pracy osoby pochodzenia ukraińskiego, gdzie wiemy, że spadnie jakość świadczeń, a to się przełoży na zakażenia wewnątrzszpitalne, czego absolutnie chcemy uniknąć, bo nam naprawdę zależy na tym, żeby świadczenia były wysokiej jakości w szpitalu i na tym, żeby pacjenci wychodzili ze szpitala zdrowi, bez nosicielstwa.
Prowadzenie własnego sprzątania może się z tym wcale nie nie może skutkować na pewno też spadkiem jakości sprzątania, tak, bo Państwo byście to nadzorowali oraz macie też Państwo swój dział pewnie epidemiologiczny, który też by to nadzorował, więc to nie jest też przykład, dla którego można by było ewentualnie nie skorzystać z własnego, z własnej firmy sprzątającej. Mi się wydaje, że 260 tysięcy złotych to jest koszt bardzo duży. Tym bardziej chciałbym się podpytać, jakie mamy zobowiązania wymagalne wobec stosunku firmy sprzątającej, która świadczy usługi na terenie.
Rok rocznie i my oscylujemy w granicach 1 000 000 zł.
Dziękuję bardzo.
I to zmniejszyliśmy ostatnimi czasy. Natomiast tutaj chciałabym się jeszcze odnieść do tego, bo mówię, mamy kontakt ze szpitalami, które zmieniły to, niestety przyjęły pracowników pochodzenia ukraińskiego i spadła jakość świadczonych usług. Pomijam już fakt, że nie można się doporozumieć z tymi pracownikami, bo w dalszym ciągu nie znają języka polskiego.
Pani prezes, ja chciałem się jeszcze tak podpytać, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie szpitala, jakby mogła pani prezes określić, która działalność szpitala przynosi jakby najwięcej zysków dla budżetu szpitala, a jaka działalność na przykład najmniej, która jest najwięcej dofinansowania i trzeba tam dokładać najwięcej pieniążków?
Firma sprzątająca. Potem mamy w drugiej kolejności mamy leki, czyli leczenie pacjentów.
Jeśli chodzi o wykonywanie działalności medycznej?
Leczenie pacjentów, pani radny.
Ale chodzi mi bardziej o oddział. Który na przykład oddział może przynosić najwięcej zysków dla samego szpitala, a który oddział
najmniej? Najwięcej zysków dla szpitala przynosi oddział internistyczny, ponieważ jest to oddział najmniej kosztowy. Zresztą tak jak Państwu mówiłam na ostatnim spotkaniu, poprawiliśmy bardzo mocno przelotowość i średni pobyt pacjenta. W tej chwili nie mamy praktycznie zakażeń wewnątrzszpitalnych, co powoduje bardzo duży spadek antybiotykoterapii niechcianej w ramach zdarzeń niepożądanych. Natomiast zwracałam też Państwu wielokrotnie uwagę na to, że najbardziej kosztowym oddziałem jest oddział położniczo-ginekologiczny, bo spada liczba porodów, na co nie mamy wpływu.
Jeszcze takie bym miał jedno pytanie. Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Jeśli chodzi o oddział dziecięcy, może mi pani prezes powiedzieć, jakie jest tygodniowe obłożenie na przykład oddziału dziecięcego wśród pacjentów?
Mówimy o sezonie letnim czy zimowym, bo to jest różnica i to Państwo doskonale zdają sobie z tego sprawę, że w sezonie zimowym mamy pełne obłożenie, w sezonie letnim mamy zdecydowanie niepełne obłożenie.
To może się doprecyzuję jeszcze bardziej to pytanie, bym chciał się zapytać, ile na dzień dzisiejszy jest pacjentów na oddziale dziecięcym?
W tej chwili mamy 8 dzieci.
A ile mamy łóżek?
13.
13. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę, pan Mariusz.
Szanowna Rado, pani prezes, bez pytania. Bez pytania, jest grudzień, czas przedświąteczny, podsumowań i tak jak interesują mnie od zawsze sprawy szpitala, dobrostan szpitala, który przekłada się na dobrostan mieszkańców powiatu goleniowskiego, tak muszę po ostatnich moich kontaktach ze Szpitalnym Centrum Medycznym muszę stwierdzić jedno i to chyba w dużej mierze zasługa właśnie pani prezes, że jakość usług, obsługi klienta, mówiąc trochę brzydko, tak, bo mówimy jednak o ludziach, o pacjentach, zmieniła się. Tutaj jako przykład podam interna, gdzie rzeczywiście zespół lekarski, zespół pielęgniarski pracuje naprawdę na bardzo fajnych standardach i to jest moje podziękowanie w stosunku do pani prezes, do wszystkich pracowników Szpitala Goleniowskiego. Pamiętajmy o jednym. Finanse nie do końca zależą od pani prezes, od kondycji szpitala. Wiadomo, jaki mamy w Polsce układ i jak to wszystko działa. Natomiast my musimy pamiętać o jednym. Szpital to zabezpieczenie mieszkańców Goleniowa i mieszkańców powiatu goleniowskiego. I to jest najważniejsze, że szpital istnieje, działa i działa coraz lepiej. Dlatego też moje serdeczne podziękowania dla wszystkich, pani prezes, i dla pani za to, co już, a myślę, że patrząc na to, co się dzieje, myślę, że będzie jeszcze lepiej. Życzę pani na ten nowy rok, żeby finansowanie ochrony zdrowia zmieniło się, żeby w końcu szpitale w Polsce miały wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zająć się pracą, do której są powołane, a nie martwieniem się o finanse. Wszystkiego dobrego.
Serdecznie dziękuję. Ja tutaj chciałabym jeszcze uzupełnić, ponieważ państwo wiecie, że ja często wyjeżdżam służbowo i zawsze leży mi na sercu dobro szpitala i powodzenie jakby zabezpieczenia i w naszym powiecie, i w naszej gminie. 4 stycznia będę na spotkaniu z prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Będziemy też rozmawiali o kierunkach zmian, będziemy rozmawiali, ponieważ to jest spotkanie w bardzo małym gronie, nas tam będzie raptem 4 osoby, będziemy właśnie rozmawiali też o zabezpieczeniu szpitali powiatowych, więc mam nadzieję, że uda się pewne rzeczy potem implementować u nas w powiecie.
A jeszcze ja mam pytanko odnośnie tych życzeń lepszego finansowania. W październiku taki ładny zysk tutaj wyszedł, coś tam się zadziało szczególnego?
To były świadczenia nielimitowane, ponieważ wypłacane są kwartalnie.
Aha. A jeszcze tutaj taka pozycja, no ona zawsze występuje, dotacje na kształcenie stażystów, to kto to, też NFZ?
Przekazuje? Nie, tutaj przekazuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
Aha.
Ponieważ to są osoby, które uczą się w ramach rezydentur lekarskich i na to mamy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy jeszcze pytania do informacji? Proszę bardzo.
Już działa. Szanowna Rado, ja mam też dwa zdania do pani prezes. Miałem wczoraj przyjemność również w imieniu państwa składać życzenia, bo byłem na Wigilii, pozwoliłem sobie w imieniu również i Rady Powiatu podziękować. To, co pan radny Mariusz mówił, również podziękować kadrze, podziękować pracownikom administracji, również szpitala i pani prezes, bo no słyszymy, wśród pacjentów ta opinia jest jednak bardzo wysoka, jeżeli chodzi o jakość prowadzonych usług, a to jest tak naprawdę wyznacznik pracy, zwłaszcza jednostki medycznej, to co mówią pacjenci. Ja chciałem podpytać pani prezes o poradnię pediatryczną, ponieważ w całym tym wyniku, no świetnych można powiedzieć, ilości przyjmowanych pacjentów w całych AOS-ach, które mamy w naszym szpitalu, poradnia pediatryczna w ilości 4, 5, 2, 1, 0 osób miesięcznie, no to jest bardzo duża różnica. Pytanie, z czego to wynika, jeżeli pani mogłaby w kilku zdaniach przejrzeć?
Przede wszystkim wynika to z tego, pani wicestarosto, że mamy bardzo dobrych pediatrów w POZ-cie i zazwyczaj jest tak, że te rodziny z dziećmi na kontrolę wracają do swoich lekarzy pediatrów. Czyli te świadczenia się dublują w pewnym sensie.
Rozumiem. I jeszcze pytanie mam pod kątem tomografii komputerowej. Czy nasz tomograf, bo widzę, że tutaj tych badań miesięcznie jest ponad 100, około 130, można powiedzieć, że to jest kilka badań dziennie. Czy cena, którą proponujemy, czy to jest liczba badań wykonywanych w kwestii komercyjnej z naszego cennika SCM-u, czy to są badania wykonywane w ramach badań szpitalnych?
Badania, które są wykonywane w ramach, bo teraz to może niech pan doprecyzuje pytanie, żebym też odpowiedziała.
Czy w tej tabelce te 130-125 podanych badań w danym miesiącu to są badania komercyjne, czy też badania w ramach tego, co zleca szpital?
Mniej więcej 50% to są badania komercyjne. Kolejne 50% to są badania wykonywane w ramach AOS-u. Natomiast te badania, które wykonywane są w ramach świadczeń szpitalnych, one nie są wykazywane osobno, bo one wchodzą w tak zwane grupy w ramach hospitalizacji, więc my ich nie wykazujemy osobno. One po prostu są częścią świadczenia szpitalnego.
Czyli krótko mówiąc, kolejek jakby nie ma, jest to tak stabilnie prowadzona działalność.
Staramy się tak poukładać, żeby pacjenci mieli szybki dostęp i równocześnie mieli szybki wynik.
Rozumiem. Mhm. Jaki to jest mniej więcej właśnie czas oczekiwania na opis? To jest z tej zewnętrznej firmy, tak?
To jest firma zewnętrzna i my się tak raczej trzymamy 4 do 5 dni, więc my mamy ich stosunkowo szybko, jeśli chodzi o województwo.
To ostatnie pytanie dotyczące tomografii. Jeżeli chodzi o cenę komercyjną, czy to jest cena konkurencyjna wobec innych szpitali ościennych? Czy mamy wyższą, czy mamy niższą? Bo ten cennik często na zarządzie zmieniamy, ale też jakby nie jestem w stanie spamiętać, ile było w poprzednich zmianach i jak to wygląda.
I zawsze staramy się, żeby była ta zasada konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów.
Okej, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję. Pani prezes, ja mam pytanie odnośnie pracowni RTG, bo dotarły do mnie sygnały, że jest problem z komercyjnym, bezskierowaniowym dostępem do tej pracowni. Jak to wygląda? Jaka jest w ogóle przychodowość tej pracowni? Mogła pani coś powiedzieć?
Czy to, znaczy, to są dokładnie te same zasady, co przy tomografii komputerowej.
A czy nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, otworzyć tej usługi?
Ale jesteśmy, bo my mamy techników całą dobę.
Znaczy, ja powiem tak, bo czy można przyjść przykładowo teraz i bez skierowania taką usługę otrzymać, czy będzie to kłopot?
Można przyjść i usługę otrzymać, natomiast skierowanie jest wymagane.
No właśnie, rozumiem, ale pytanie, czy nie jesteśmy w stanie wykonywać tych usług?
Ale my je wykonujemy. Jeżeli przyjdzie pacjent,
jeżeli ma skierowanie,
to my je wykonujemy, absolutnie tak.
A bez skierowania?
Prawo atomowe mówi, że musi być.
Wiem, no zmierzam do pytania, jak to byłoby to w innym przypadku i czy to jest na tyle skala taka, że tego typu badanie, bo zakładam, że to skierowanie jest poprzedzone jakimś badaniem, prawda, w oparciu, o które to skierowanie powstaje. Prawda?
To może być też wystawione z izby przyjęcia albo z poradni, więc generalnie to jest tak, że jeżeli chodzi o skierowania komercyjne czy niekomercyjne, my wykonujemy badania całą dobę i tutaj nie ma żadnego problemu.
Panie prezes, ja to doskonale rozumiem, natomiast chodzi mi o to, że czas czasami potrzebny na uzyskanie tego skierowania sprawia, że ta osoba udaje się, gdzie ma tą od ręki. Pytanie, czy to jest trochę tak, że trzeba gdzieś tego skierowania potem szukać, czy jest dostępne od razu, nie wiem, na izbie przyjęć i tak dalej.
Skierowanie? Tak. Ono najczęściej przechodzi w systemie. Jest teraz w tej chwili system i to przechodzi w systemie elektronicznym.
Rozumiem.
To ja powiem tak, jeżeli pacjent przychodzi bez skierowania, to nie może mieć wykonanego badania, musi mieć badanie lekarskie. Jeżeli stan zdrowia jest stanem zdrowia wskazującym na zagrożenie zdrowotne, to wtedy lekarz izby przyjęć się tym zajmuje albo poradzi.
Rozumiem, ale do tego zmierzam, że nie jesteśmy w stanie wykonać takiego badania i wystawić skierowania w ramach, powiedzmy, jednego holu, korytarza, jednego miejsca.
Wszystko zależy od stanu zdrowia pacjenta.
Jeżeli pacjent jest w stanie zdrowym, przykładowo mam podejrzenie złamanego obojczyka, pofatygowałem się, nie mam skierowania.
To wtedy chciałbym skierowanie z izby przyjęć, złamany obojczyk.
No dobrze, okej. Okay. Jakiekolwiek inne badanie, czy tutaj jesteśmy w stanie...
Bo teraz ja powiem tak, bo nie bardzo wiem...
Panie prezes, nie wiem, uraz na boisku, nie ma skierowania, nie ma...
Czyli przechodzi przez izbę przyjęć.
Ale nie ma właśnie potrzeby, żeby przechodził przez izbę przyjęć.
No to nie, musi być skierowanie.
Rozumiem, okej, okay. Czyli bez tego badania kwalifikującego w oparciu o to, że to rentgen i tak dalej, tego nie zrobimy w tenże sposób.
Tak.
Okej. Okay. A jaka jest skala takich badań, tak rząd wielkości?
Ale jakich badań?
No, wykonanych usług RTG.
To ja powiem tak, my mamy tak około 20-30 miesięcznie, bo w tej chwili my mamy dużo większą skalę, jeśli chodzi o tomografię komputerową. Rentgeny, jeżeli są wykorzystywane, to najczęściej wykonywane są w ramach medycyny pracy, bo tutaj chodzi o te takie zwykłe klatki piersiowe. Natomiast ja też wiem z doświadczenia, że w tej chwili lekarze wolą zdjęcia z tomografii komputerowej. I być może to jest tym podyktowane.
Rozumiem. Czyli krótko mówiąc, nie dostrzega pani tam zwiększenia większej przychodowości w oparciu o
kwestię. Jeśli chodzi o rentgen, nie.
Mhm. Okej, okay, dziękuję. Mhm. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy kończymy już temat dyskusji na odnośnie informacji? Chyba tak, to proszę przejdziemy do zaopiniowania przedstawionej informacji przez panią prezes i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury i o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu, tej informacji. Pani? Trzy. Cztery. Ile pani Agatka naliczyła? Sześć. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej przez panią prezes. Pięć. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. Osiem. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. Sześć. Tak? Pięć, pani Agatko? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani prezes. No, chyba obecnych już pani prezes na sesji nie będzie konieczna, tak? Nie ma odzewu. To dziękujemy bardzo za przedstawione informacje. I przechodzimy do kolejnego punktu. I jest to omówienie projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok. Proszę bardzo, pan starosta.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na ostatniej komisji omawialiśmy projekt budżetu. Również państwo pamiętacie, omówione zostały poprzez prezentację planowane inwestycje na rok 2024. Do tego jest oczywiście, tak jak mówiłem ostatnio, ja wiem, ale pozytywne opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Szczecinie. Jest również pozytywna opinia Komisji Bezpieczeństwa. To, co rozmawialiśmy na ostatniej komisji, to są pewne poprawki, które omówi pan Skarpin. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o wniosek zarządu o uwzględnienie autopoprawki, to są dwie podstawowe rzeczy. Oprócz tych zmian w opisówce, o których mówiliśmy, że tam usuniemy te niewłaściwe sformułowania, oczywiście te dwie rzeczy to przesunięcie inwestycji zakupu samochodu dla DPS-u, w związku z tym, że umowa została podpisana dopiero w grudniu, nie ma możliwości wykonania zamówienia publicznego w tak krótkim czasie, w związku z tym, że dofinansowanie jest ważne do czerwca przyszłego roku, przesuwamy ten zakup inwestycyjny na rok następny i umieszczamy go w projekcie budżetu. Oczywiście wkład własny sfinansowany zostanie z rezerwy inwestycyjnej, która była zaplanowana i w ten sposób ją pomniejszamy. No i oczywiście druga rzecz, która wyszła w trakcie, Zielona Góra nie przyjmuje normalnych rozliczeń jako zlecenie usługi wykonywanej przez inną jednostkę samorządu. Zażądała od nas podpisania umowy o przejęciu naszego zadania, a to wiąże się z koniecznością zapewnienia dotacji i umieszczenia ich w planie budżetu na rok następny. To jest te 4200 zł, które w wniosku opisaliśmy. No i oczywiście do tego będzie odpowiednia uchwała Rady, która jest w materiałach, czyli projekt uchwały powierzającej zadanie miastu Zielona Góra. Chodzi o dwóch uczniów, których będziemy kierować do przeszkolenia z szkoły branżowej wielozawodowej. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, tak jak mówiłem, tutaj one nie uległy zmianie, nie uległa również zmianie wysokości deficytu, a w związku z tym nie będzie wymagana zmiana projektu wieloletniej prognozy finansowej. I w związku z tym proszę o przyjęcie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami, które są konieczne do tego, aby ten budżet mógł być realizowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak jak tutaj panowie powiedzieli, projekt został omówiony na komisji wspólnej 30 listopada, ale czy jeszcze do autopoprawki, czy ogólnie może jakieś pytania się nasunęły do projektu budżetu? O, proszę bardzo.
Może to takie pierwsza strona, właściwie trzecia linijka, uzasadnienie. Może to gra słów, ale w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z odsetek. A, jeszcze nie ta uchwała. Dobrze. Okej, okay, ja już... Nie tą kartkę wziąłem, przepraszam. Okej, okay, to wycofuję się, przepraszam. Tych kartek tyle dali, ten...
Za dużo materiałów. Każdemu może się pomylić. Tak, czy do projektu budżetu na 2024 rok mamy pytania jeszcze? Nie mamy, no to chyba przegłosujemy z tą autopoprawką, tak? A co mamy teraz? Aha, mamy omówienie, dobrze, pani Agatko. Niech pani pilnuje tutaj. No dobrze. To zaraźliwe jest. Czwarty punkt, omówienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029 i proszę bardzo, pan starosta.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, również ten materiał omówiliśmy na ostatniej komisji i co do tego materiału również jest pozytywna opinia. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. I gdyby były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Skoro mieliśmy to omówione na wspólnym posiedzeniu w dniu 30 listopada, to już chyba nie ma potrzeby, nie ma zmian w tym projekcie uchwały. Pytania jakieś są? Nie ma. No to przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, już tym razem w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok i proszę bardzo, w tym momencie przegłosujemy z autopoprawkami omówionymi przez pana skarbnika przed chwilą. Proszę bardzo członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniem projektu budżetu wraz z poprawkami na 2024 rok. Ile tam było, panie? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawy społecznej, pani Sieńku. 7. I proszę... Aha, to ktoś wyszedł. Mhm. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2024 rok. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2024-39 i był przegłosowany, mamy z poprzedniej opinii komisji, mamy wyrażone nasze opinie. Kolejny punkt, projekt uchwały zmieniający jeszcze raz. No tak, ale to na komisji poprzedniej opiniowaliśmy przecież. 30 listopada. No to w takim razie. Tak? Ale tu nie ma poprawek do tego. Nie, bo właśnie to omówienie to było na tamtym posiedzeniu. To tak niepotrzebnie dzisiaj chyba jest wpisane.
Ale tam nie było tej
uchwały. Aha. Tylko było omówienie. Dobrze. No to przegłosujemy, czy zaopiniujemy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-39 i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. I kolejny punkt. Projekt uchwały zmieniający uchwałę numer, ile to będzie, 52, tak? Przez 271-23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 30 marca w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i poprosimy tutaj panią w zastępstwie pani dyrektor, tak? PCPR-u. Proszę bardzo.
Witam Państwa serdecznie. W przedstawionej propozycji uchwały proponujemy Państwu przeniesienie środków z zadania pod nazwą dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, które zostały z powodu rezygnacji jednej osoby i na to zadanie już nie mamy więcej chętnych w tej chwili. Natomiast jak zawsze ogromne potrzeby występują na zadaniu, na zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, więc te środki na pewno zostaną wykorzystane jak najbardziej, nawet nie zaspokoją nam tych wszystkich potrzeb. Więc to jest taka nasza propozycja ostatnia w tym roku, aby wykorzystać w zakresie maksymalnym środki, które zostają nam na tym zadaniu i nic nie oddawać, albo oddawać jak najmniej do PFROM z powrotem, żeby jak najwięcej osób z tej formy pomocy skorzystało. Oczywiście projekt był konsultowany z Powiatową Społeczną Radą i został zaopiniowany pozytywnie. To ja bym tylko tyle chciała powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do propozycji przedstawionych tutaj w uchwale, w projekcie? No to proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Dziękuję bardzo Państwu i dziękuję również Pani za przedstawienie informacji. I przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie powierzenia miastu Zielona Góra prowadzenia zadań powiatu woleniowskiego w zakresie edukacji publicznej. I Pan Skarbnik, proszę bardzo.
Tak jak już wspominałem przy autopoprawce, miasto Zielona Góra nie wyraża zgody, żeby normalnie, tak jak funkcjonujemy we wszystkich obszarach, rozwiązywać to notami obciążającymi za kształcenie dzieci w zawodach kierunkowych. W szkołach zawodowych musimy wysyłać ich do tych szkół, które takie kształcenia prowadzą. My na naszym terenie takich nie mamy. Jedynym takim punktem referencyjnym jest Zielona Góra. W związku z przyjętą polityką oni oczekują od nas powierzenia zadań, stąd projekt uchwały, bo jest to tylko i wyłącznie prerogatywa Wysokiej Rady, powierzanie zadań innym samorządom. Proszę o przyjęcie tej uchwały w takim kształcie, abyśmy mogli proces kształcenia w klasach wielozawodowych prowadzić zgodnie z wytycznymi i z podstawą kierunkową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do tego projektu uchwały? Chyba wszystko jasne. To proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz gminy Maszewo. Aha, pani dyrektor, proszę bardzo.
Halo, dzień dobry. Więc drodzy radni, kwestia dotyczy darowizny nieruchomości na rzecz podmiotu publicznego, więc, że tak powiem, ze względów prawnych raczej nie powinno być żadnych wątpliwości, a sytuacja dotyczy regulacji stanu prawnego, no, które ta regulacja po prostu była już jakby od dawna planowana, wymagana i zasadna. Po prostu budynek, część budynku szkoły gminnej, sala sportowo-widowiskowa była usytuowana na gruncie, który stanowi własność powiatu i temu służy ta darowizna. Nie wiem, czy są jakieś tam pytania ewentualne.
Proszę bardzo, czy są pytania do pani dyrektor? Nie ma. To dziękujemy pani bardzo. Dziękuję za przedstawienie. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Budżet, infrastruktura. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Pani Dyrektor za przedstawienie informacji. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest lub zarządzającym jest powiat koleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak pomyślałem, że to jest dyżurna uchwała, ale nie ma rady, żeby nie było takiej uchwały. Na wniosek mieszkańców zmieniamy katalog, czyli dodajemy, bo to na ogół dodajemy dwa przystanki w miejscowości Danowo. Koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały, także bardzo proszę o jej podjęcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania? Do ulokowania tych przystanków nie mamy. Więc proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. Pani Beata podnosi rękę. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy powiatu goleniowskiego na 2024 rok. Proszę bardzo.
Ja myślę, że wszyscy Państwo mieliście wgląd w plan pracy Rady, który jest przygotowany na 2000... Nie jest włączone?
Włączone.
Nie? No jasne. To ta, no tak nieśmiało mówię, bo taka nieśmiała jestem ogólnie. Plan pracy Rady na 2024 rok macie Państwo w załączniku. Myślę, że nie ma dokładnie ramowy, gdzie są na cały rok, ponieważ są wszystkie rzeczy, które wynikają z rozporządzeń, które powinny być. Nowa Rada właśnie będzie chciała to sobie po prostu zmieni, uzupełni, wprowadzi zmiany. Myślę, że nie ma potrzeby czytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi do planu pracy Rady na kolejny rok? Nie widzę. To proszę o podniesienie ręki członków Komisji Budżetu i Infrastruktury. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego planu na przyszły rok? Budżet, infrastruktura. Panie Kazimierzu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2023 rok i zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu. Proszę bardzo, pan starosta.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jednym z elementów zmian w budżecie, wiadomo, że dużo jest takich, które, jak to czasem mówimy, czyszczą budżet na koniec roku, ale to, co wspominałem już na ostatniej komisji, chcielibyśmy zaproponować Państwu wsparcie dla Szpitalnego Centrum Medycznego w kwocie 500 tysięcy. Mówiła tu już, zresztą mowa była to już niejednokrotnie, dostajecie Państwo co miesiąc sprawozdania z działalności szpitala. Dużym problemem w szpitalach jednak jest, są pewne zaległości, które należy pokryć, zwłaszcza te, które w jakimś sensie mogą również zagrażać bezpieczeństwu pacjentów, ponieważ leki nie dotrą na czas, firma sprzątająca już nie bardzo może czekać na płatności. Dlatego proponujemy w budżecie tyle, ile rzeczywiście możemy takiego wsparcia dać na koniec roku w wysokości 500 tysięcy. Tak jak powiedziałem, ja już wspominałem o tym, no ale na tej sesji, to już jest ostatnia sesja w roku, także prosiłbym o wsparcie szpitala i zaakceptowanie tej propozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan skarbnik chce zabrać głos. Proszę bardzo.
Pan starosta omówił najważniejszą zmianę, resztę to są zwiększenia dochodów i wydatków, które planujemy głównie i są to przesunięcia między działami i zwiększenia dochodów, które pokrywają nam braki, które występowały w ciągu roku. Najważniejszą pozycją dochodową to jest ten element, o którym wcześniej wspominał radny Gulbinowicz. Te nieplanowane odsetki, więc już może wyprzedzająco odpowiem na to pytanie. One wynikają z tego, że planujemy wysokość odsetek na podstawie harmonogramu wydatków, w związku z tym, że inwestycje nam się znacząco przesunęły w czasie i płatności generalnie rzecz biorąc skumulowały nam się na grudzień. Te odsetki narosły troszkę większe, w związku z tym możemy je wprowadzić do budżetu i wykorzystać do naszych celów. Oczywiście wynika to z bardzo dobrze podpisanej umowy z bankiem, gdzie mamy oprocentowanie na poziomie WIBIT plus, nie tak jak w innych latach, gdzie mieliśmy WIBIT razy 0,3 albo 0,3 albo inną stawkę, teraz mamy plus, a w związku z tym mogę powiedzieć, że chyba mamy najlepiej oprocentowany rachunek w Polsce. Stąd na przykład wojewoda często nam przysyła swoje dotacje przed terminem, bo w umowach ma zawarte, że odsetki są jego dochodem i musimy co kwartał je zwracać. Niestety zauważyli tą różnicę i z tego korzystają. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, oczywiście co do elementów, które podlegamy zmianie, bo oczywiście w sposób skrótowy zaznaczyliśmy, jak te zmiany chcemy przeprowadzić, skąd są dochody i na co przeznaczamy te wydatki, to oczywiście chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To tutaj pierwsza pani się zgłosiła, pani Basia.
Ja mam właśnie to pytanie dotyczące, na pewno pan skarbnik już będzie wiedział, że będę się pytała o moją szkołę, na którą no nie ma pieniędzy na pomalowanie korytarzy. No ale widzę tutaj 11 tysięcy dla zespołu szkół numer 1 w Goleniowie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, doposażenia. Szkoła muzyczna, wyposażenie zespołu szkół numer 1 w Nowogardzie, no i no te 500 tysięcy szpital. No nie mamy pieniędzy, a mamy... I tak właśnie, no i tak, ja wiem, że to było z tamtych, ja widziałam, tylko no właśnie tak mnie się to kłóci i tą ferię, to może właśnie jest czas na to, żeby coś w tej mojej szkole zrobić. Uśmiechajcie się wszyscy Państwo. Wiem, że powiecie, a tam znowu marudzi o to, niech by sobie sami pomalowali. Ja gdybym naprawdę mogła, umiała, to ja bym sobie naprawdę to sama pomalowała, bo ta szkoła wygląda okropnie, no brzydko. Nawet jak wchodzę rano, tak patrzę na nią, bo później jak są dzieci, to tego nie widać. Ale rano jak wchodzę, to jest naprawdę nieładnie. A to jest nasz budynek, nasza wizytówka.
Generalnie akurat w tej uchwale też liceum wskazało cel, na który przeznacza środki, które gdzieś tam z dochodów sobie uzyskały. Dodatkowo zarząd każdej ze szkół oprócz szkoły muzycznej przyznał dodatkowe środki na zakup pomocy naukowych lub farb. No, taka była decyzja zarządu. Szkoły w większości wybrały sprzęt sportowy, również liceum. nie farby, w związku z tym generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o rozdysponowanie dochodów, tutaj zarząd podjął takie decyzje, jak Państwu przedstawiliśmy. Oczywiście, jeżeli chodzi o liceum, to cały czas stoimy przed troszkę innym problemem niż pomalowanie. Tam chyba pomalowanie to najmniejszy problem moim zdaniem. Największym problemem to jest remont generalny tej szkoły. I chyba, tak jak mówiłem, największym priorytetem w poszukiwaniu środków zewnętrznych na następny rok będzie pozyskanie środków, które umożliwią nam przeprowadzenie tych rzeczy. Zresztą, tak jak mówiliśmy, przy omawianiu projektu budżetu, jeżeli nie zdarzą się te rzeczy negatywne, o których mówiliśmy, to zarząd zdecydował, że w ramach rezerwy remont tego budynku w zakresie dachu jest przewidziany, więc tam pewne rzeczy będą robione. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to tak jak mówię, generalnie reagowaliśmy na rzeczy najpilniejsze i na te decyzje, które zostały podjęte. Jeżeli mamy ograniczone dochody, to trudno tutaj zwiększać pewne elementy. No i nie przewiduję, żeby na święta ktoś malował tą szkołę, bo a to nie ten budżet. Niestety. To są działania, które były możliwe do zrobienia jeszcze w ramach tego budżetu i do 29 faktury muszą przejść. Tutaj nie ma możliwości przeniesienia tych środków na rok następny. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć, że ja będę głosował przeciwko tej uchwale, Panie Skarbniku, bo i powiem dlaczego. Jesteśmy stawiani przed dylematem, o którym my nic nie wiemy. Pan starosta przed chwilą powiedział, znaleźliśmy 500 tysięcy, dajemy na szpital. Dlaczego 500? Ja go przed chwilą usłyszałem, że dług w stosunku do firmy sprzątającej to jest 1 000 000 zł. I dlaczego nie uzasadnia nam się tego, dlaczego tyle, a nie tyle? Zdejmujemy w tej uchwale 144 tysiące, bo szpital nie zapłacił za czynsz. Dlaczego nie możemy prowadzić takiej polityki? Szpital jest lekarzy, no. Jest w trudnej sytuacji. My powinniśmy mieć jakąś informację, dlaczego postanowiliście Państwo taką kwotę, a nie kwotę, która jest niezbędna szpitalowi. Bo przez całe drugie półrocze słyszymy od pana skarbnika, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, my wnioskujemy, nie ma pieniędzy. Natomiast nagle pieniądze jakieś są, my nie wiemy skąd te pieniądze są, my nie wiemy, ja mówię, w uzasadnieniu do uchwały nie ma na ten temat ani słowa, nie ma, przeczytałem całe uzasadnienie, panie skarbniku, nie ma uzasadnienia, jest wymieniona kwota, ale nie ma uzasadnienia, ja chciałem dlatego, dlaczego tyle, a nie tyle. To jest jedno. Drugie. Wnosiliśmy, tutaj koleżanka powiedziała, chcieliśmy, żeby zarząd wyasygnował chociaż te głupie 20 tysięcy złotych na pomalowanie tych ścian w holu szkoły. Powiedziano, absolutnie nie ma żadnych pieniędzy. Natomiast nagle jakieś pieniądze są i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te pieniądze w pełni zabezpieczają to, na co pani prezes liczy, bo tak naprawdę nie mamy informacji, ile zobowiązań wymagalnych, tak, żebyśmy się rozumieli, prawda? Usłyszeliśmy o tej firmie sprzątającej, no i ewentualnie o tych lekach. Ja nie przeczytałem w informacji z pracy zarządu również ani słowa na ten temat. Nic nie ma, ani jednego zdania nie ma na ten temat, bo też szukałem, bo chciałem pogłębić swoją, w jaki sposób zarząd tą kwotę, powiedzmy, wyegzekwował, że może wstawić do tej uchwały. I dlaczego nie ma tego, ja rozumiem, dlaczego nie ma informacji, bo informacja z pracy zarządu jest do 5 grudnia. Na pewno podejmowaliście, ja od razu to tłumaczę również, ale w tak ważnej sprawie myślę, że należało radnych powiadomić i zapoznać, że słuchajcie, możemy tylko dać tyle, bo to czy tamto, my byśmy wtedy powiedzmy mieli jakąkolwiek informację, a tak mamy zdarzenia, bym powiedział dwóch zdań. Ja uważam, że ta kwota niewiele pomoże szpitalowi, jeżeli te długi są dużo wyższe i uważam, że my powinniśmy stanąć na wysokości takiego zadania, żeby jak najwięcej ulżyć temu szpitalowi. I takie jest moje zdanie i w związku z brakiem tych wszystkich informacji, no chciałem powiedzieć, że ja będę przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo.
Proszę
wyłączyć. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Tutaj pan starosta ad vocem, tak?
Panie Kazimierzu, to, że wspominaliśmy o tym, rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy wspomóc szpital, to jak gdyby już o tym mówiłem. Mamy tą świadomość, że te 500 tysięcy trochę ulży, ale nie do końca zlikwiduje problem. Tak? Tylko z drugiej strony możemy powiedzieć tyle, że jeżeli te najstarsze płatności zostaną uregulowane, no to wiadomo, że też na trochę innej pozycji jest szpital, jeżeli negocjuje pewne warunki. I myślę, że no tutaj bardziej o to nam chodziło. Pani prezes niejednokrotnie występowała do Zgromadzenia Wspólników o wsparcie finansowe. My rzeczywiście widząc w ciągu roku no brak takich możliwości, no cały czas jak gdyby odbijaliśmy to, być może twierdząc, że na koniec roku te środki będą możliwe do uruchomienia i też tak rzeczywiście rozmawialiśmy z panią prezes. Natomiast tak jak spojrzymy na wsparcie dla szpitala, to z tych ostatnich lat, wiadomo, że była pandemia, szpitale były trochę w innej sytuacji finansowej, finansowo było lepiej na pewno. Takie ostatnie wsparcie dla szpitala to był zakup karetki, z tego co ja pamiętam. I ona zresztą jest użytkowana i bardzo dobrze, myślę, że zmniejszyło to też koszty w pewnym sensie funkcjonowania szpitala, ponieważ nie musi się szpital opierać na pogotowie ratunkowym, tylko i wyłącznie w wielu sytuacjach. Natomiast to wsparcie, tak jak powiedziałem na wstępie, to ma przede wszystkim w jakimś sensie ulżyć. Natomiast jeżeli chodzi o to, oczywiście no jest to też w jakimś sensie nasza jednostka i też powinniśmy tutaj pomagać na tyle możemy, bo system finansowania w Polsce nie jest najlepszy. Nie wiem, czy ciekolwiek jest taki wiesz, super dobry. Dlatego też szukamy tych rozwiązań, jeżeli chodzi o DPS, czyli finansowania z innych źródeł pewnej działalności, która umożliwi całościowe funkcjonowanie szpitala. Jeżeli chodzi o te środki dla szkół, dla innych też instytucji, no był rzeczywiście taki moment, gdzie nie widzieliśmy takich możliwości, natomiast to wspieramy tak czy inaczej. Zresztą twierdzimy, że same remonty no, gdzieś w jakimś sensie powinny być po stronie dyrekcji i tutaj jakieś środki my oczywiście wspieramy, ale w bieżącym budżecie pewnie powinny się znaleźć. Wczoraj odbył się konwent starostów i bardzo w Urzędzie Marszałkowskim bardzo wyraźnie powiedziano, są środki na i to duże środki na szkolnictwo zawodowe i naprawdę ubolewam, że w pewnym momencie no, nie zrobiliśmy tego połączenia, bo widać po szkole w Koleniowie, gdzie otwierane są nowe pracownie, korzystają z tego również uczniowie liceum. No jest to dużo łatwiej pozyskać. Są wchodzimy teraz w okres, gdzie też tworzyliśmy strategię i można pozyskać środki bezkonkursowe w ogóle z innych inwestycji terytorialnych. Ujęliśmy tam oczywiście jako taką podstawową inwestycję to piąte piętro w Cisach dla szkoły muzycznej, ale również daliśmy całą listę możliwości, która wzmocni szkolnictwo zawodowe w Nowogardzie akurat, bo w Goleniowie to możemy pozyskać również środki z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. I to byłoby rozwiązanie dla remontu tego budynku kompleksowo. Oczywiście będziemy się starali, jeżeli coś się pojawi na horyzoncie, środki, które będziemy mogli pozyskać na ten cel, to będziemy to robili. Przygotowujemy się do remontu tego dachu, od którego trzeba tak naprawdę to wszystko zacząć i tam, gdzie będą takie możliwości, to pozyskamy te środki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan skarbnik jeszcze w tym temacie, proszę.
Panie Kazimierzu, my w uzasadnieniu piszemy, skąd pozyskujemy środki i na co je dajemy. Nie dajemy uzasadnienia, dlaczego akurat szpital potrzebuje pieniądze, bo to przy uchwaleniu budżetu pan powiedział, że powinniśmy tam zapisać jakąś kwotę dla szpitala, żeby była. I stąd może działania zarządu, że jeżeli taka jest wola radnych, to powinniśmy ją spełnić. Ja tak jak mówię, nie stosujemy takich wyjaśnień szczegółowych, opisów stanu finansów spółki, bo no tutaj Rio by nam te uzasadnienia zakwestionowało. Były to dane nie dotyczące finansów, tylko i wyłącznie powiatu, stąd nie ma. A jeżeli chodzi o decyzję, to ona zapadła chyba wraz z na zarządzie sesyjnym, czyli tym, który przekazywał materiały, a w związku z tym chyba dlatego nie ma w tej informacji międzysesyjnej tej informacji, bo tak wynika z cyklu przekazywania materiałów. Dlatego przepraszam, że tego uzasadnienia może takiego nie ma w tej uchwale, ale no, tak jak mówię, nie mogę wpisywać danych wrażliwych do tej uchwały. Tutaj pani prezes jest z nami i może uzasadnić potrzebę tych pieniędzy, a tak jak pan powiedział, ile byśmy do szpitala nie dali, tyle będzie skonsumowane i podejrzewam, że zaraz będzie następny brak, także a jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu, no to prawa strona musi się równać lewej. Nie możemy wydać więcej niż dochody i przychody i to była granica możliwości przekazania środków, tym bardziej, że remontu w żadnej z naszych szkół nie dałoby się przeprowadzić do końca roku, a płatność musiałaby nastąpić z tego budżetu, nie może przejść na rok następny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To tu może w kolejności pan Paweł już się dobija i później pan Arkadiusz.
Ale widzisz co, pani przewodnicząca. Dziękuję za te wyjaśnienie. Czyli rozumiem, że nie zwiększyła się stopa, a kapitał się zwiększył i stąd ten wzrost. To za to dziękuję, jest to dla mnie zrozumiałe. Natomiast też w kontekście tych przesunięć, panie skarbniku, to ja tak patrzę na sekwencję dat i zdarzeń. Dyrektor ZS1 25 października zwiększa dochody z tytułu ponadplanowych wpływów, odszkodowań, najmu, dzierżawy, wpływów z różnych dochodów. To samo robi 22 listopada, ale 16 listopada pisze, że niższe będą wpływy w zarządzanej przez siebie jednostce, głównie na skutek zalegania przez szpital. I tak nie do końca mi się to spina, jeżeli chodzi o daty, albo to jest sytuacja jest tak dynamiczna, albo tutaj ktoś nie do końca robi to ok. Ale wracając do tej kwoty, bo pan starosta powiedział o tych 500 tysiącach. Ja to wszystko rozumiem, znam sytuację i to jest oczywiście nasza wola, czy dokładamy i ja tutaj z tą kwotą nie mam problemu. Natomiast bardziej interesuje mnie to, czy my musimy się rokrocznie łudzić, że szpital cokolwiek zapłaci.
płaci za falę, bo to jest chyba szósta tego typu, czy piąta coroczna sytuacja, kiedy to nie jest 500 000, a de facto 600, prawie 40 tysięcy. Oczywiście żonglujemy tymi kwotami naokoło, aż dyrektor ZS1 przesuwa, nie przesuwa. Nie wiem, czy nie prościej wypracować jakieś stanowisko i w ogóle nie liczyć na te środki, bo to tylko przelewamy na papier coś, co od 5 czy 6 lat jest tak sobie amuzą, tak? Bo ja nie pamiętam, kiedy zdarzyła się sytuacja, kiedy nie przesuwaliśmy tych kwot z basenu, kiedy szpital to płacił, więc może warto zastanowić się nad wypracowaniem takiego tutaj modelu współpracy między naszymi jednostkami, żeby po prostu nie tworzyć takiej rzeczywistości, która i tak się nie ziści.
Czy ja mogę, przepraszam, odpowiedzieć na to
pytanie? Proszę bardzo.
Gwoli ścisłości, drodzy Państwo, my w tej chwili, jeśli chodzi o falę, opłacamy media. I my zaległości jako takich nie mamy, więc ja nie bardzo rozumiem. Bo media my opłacamy comiesięczne faktury.
W materiale jest mowa o wynajmie, nie mówię o mediach.
My płacimy złotówkę plus VAT czynszu.
To w takim razie skąd się wzięła kwota 144 500 zł?
Myślę, że to nie do mnie pytanie.
Przepraszam, bazuję na tym, co przeczytałem.
Proszę bardzo, pan skarbnik.
Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Po pierwsze, jeżeli chodzi o finanse publiczne, mamy do czynienia z tak zwanym trwałym zarządem. W związku z tym nie możemy zwolnić innego podmiotu wykorzystującego pomieszczenia w będącym trwałym zarządzie szkoły z opłat, szczególnie opłat dotyczących mediów i czynszu, bo weszlibyśmy w konflikt z przepisami oświatowymi, bo do kosztów funkcjonowania szkoły doliczalibyśmy koszty funkcjonowania innego podmiotu funkcjonującego w szkole, a to znacznie by nam podniosło te koszty. Druga rzecz, to niezrozumienie wynika z tego, że szkoła, argumentując zmniejszenie wykonania planu, posługuje się niezapłaceniem przez szpital czynszu. Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu czynszu ze stawki normalnej, która jest w uchwale zarządu, do 1 zł plus VAT. Ta różnica to jest niewykonany dochód przez szkołę, o który ona wnioskuje o zmniejszenie. Tak, ale między innymi niewykonanych dochodów z tego tytułu, tak argumentuje szkoła, a tak jak mówię, różnica w normalnym czynszu, a czynsz złotówka, każdego miesiąca generuje bardzo wysokie kwoty. To jest kilkaset metrów kwadratowych razy 30 zł.
Szkole się wydaje i dolicza sobie taką wartość za powierzchnię 1 m2, jaką uzyskałaby powiedzmy na rynku komercyjnym i taką tu wpisuje, stąd taka duża kwota, a umowa między szkołą a szpitalem wynosi 1 zł, czy tak? I stąd ten totalny rozjazd. I to jest, rozumiem, że pana zdaniem to rozwiązanie, bo jak pan na początku powiedział, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo skomplikowana, ja to rozumiem. Jest okej? To jest dobry montaż?
Jeżeli chodzi o uproszczenie sytuacji budżetowej, że zmniejszamy kwotę zaległości szpitala, tak, w stosunku do naszego budżetu, to zmniejszenie o 1 zł jest normalne. I jest działaniem zgodnym z pana tokiem myślenia, że nie powinniśmy sobie tworzyć sztucznych zaległości. To, że szpital opóźnia płatności, bo płaci wtedy, kiedy ma pieniądze, powoduje, że i tak powstają inne zaległości, szczególnie tutaj z tytułu mediów. Tak? To jest inny element. Niemniej jednak normalna sytuacja powinna być taka, że jeżeli wykorzystujemy pomieszczenia, to dyrektor, mając uchwałę zarządu i dysponując powierzchnią, powinien planować dochody do wysokości wynikającej z uchwał. Ostatnią uchwałą dotyczącą odrębnej stawki jest złotówka plus VAT i tak powinniśmy to planować. Stąd wniosek o zmniejszenie planu, bo nie mógł go wykonać, bo wystawiał faktury zgodnie z ostatnią uchwałą.
Okej, to jest dla mnie jasne, nawet tak paradoksalnie chyba dla pana też generowanie trochę sztucznego długu między jednostkami, to też panu jest potem wygodnie takie operacje wykonywać, mam takie wrażenie, czego przynajmniej rokrocznie jesteśmy świadkami, bo nie jest to przecież operacja, która debiutuje, tylko od 5 czy 6 lat tego typu ruch jest wykonywany. Ale to wszystko koresponduje z punktem 11 punktu 3. Potem mamy na pokrycie ewentualnych niedoborów na płacach i wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych pływalni Fala, tak? Czyli z jednej strony gdzieś brakuje 144,5, mamy niedoboru 507, tam prawie 600 tysięcy. Ale wracając do tego planowania na podstawie najmu, bo wedle mojej wiedzy w pomieszczeniach pływalni Fala na ten moment, przynajmniej na piętrze, hula wiatr, tam nic się nie dzieje, a z tego co docierają do mnie sygnały, to ktoś chciał te pomieszczenia, i to chyba komercyjnie, proszę mnie poprawić, bo być może się mylę, wynająć. I zarząd nie podzielił, znaczy nie chciał tych pomieszczeń wynająć. Czy tak faktycznie jest, bo tutaj... Przepraszam.
Tu chodzi o, była osoba zainteresowana wynajęciem tej sali konferencyjnej, która tam jest. Po konsultacjach głównie z wicedyrektorami szkoły postanowiliśmy nie wynająć tego, ponieważ z ich informacji wyszło to, że są tam i próbki, i matury, i różnego rodzaju spotkania, i w tej sytuacji, kiedy były dwa roczniki jeszcze, jest ta sala użytkowana. No to w zasadzie ona była dla szkoły też. Zewnętrznie było przed pandemią dosyć często ona wynajmowana. Dlatego podjęliśmy taką decyzję. Bo jeżeli nam wicedyrektorzy mówią, słuchajcie, no jest to nam potrzebne, no to...
Ja to oczywiście tak.
Rozumiem,
tylko że jest potrzebne szkole do tego typu pomieszczenia, nie wiem, są w kategoriach do wynajmu, bo jeżeli potem dyrektor mówi, że nie wynają, tak, no to nie wynają, bo nie miał. Zakładam, że to pomieszczenie jest w ogóle nie podlega wynajmowi, tak? Więc pytanie jest takie, co mamy zakładane, jeżeli chodzi o wynajem, pomijam tą złotówkę dla szpitala, natomiast to być może po prostu nie mamy tam żadnej oferty, skoro szkoły komunikują, że i tak nie mamy przestrzeni na wynajem tych pomieszczeń. A tutaj mi się to nie spina, że najpierw 25 października jest więcej, 16 listopada jest mniej, 22 października jest znowu więcej. Patrzę tylko na kolejność dat z tych wniosków dyrektora, nie? Proszę.
Jeżeli chodzi o wnioski dyrektora, no to generalnie rzecz biorąc mamy jeden wniosek dotyczący fali. To jest ten o zmniejszenie. Pozostałe są dochodami incydentalnymi, to znaczy jeżeli dostali odszkodowanie, to tylko radą możemy je wprowadzić po to, żeby dokonać remontu bieżącego wynikającego z zalania czy z innych elementów. To jest ten kolejny wniosek, który teoretycznie dyrektor mógł jeden w drugi wpasować, tak? Czyli z jednej strony zwiększyć dochód, ale zmniejszyć ten inny, no ale trudno kompensować sobie ubytki w wynajmie jednorazowym dochodem z tytułu odszkodowania, stąd te różne. Trzeci wniosek dotyczy szkoły, czyli dochodów typowo niezwiązanych z falą i tam przekroczenie planu nastąpiło, jeżeli chodzi o dochody, w związku z tym, że przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli dyrektorzy wypracują więcej, to trafiają te pieniądze do tej jednostki, która je wypracowały po to, żeby pokryć zwiększone koszty funkcjonowania tych jednostek. I tak to wygląda. To nie jest to, że dyrektor nie wiedział na fali, jak to wygląda, nie składał wniosków, które się ze sobą nie wiążą, tylko różnych trzech zbiegło się akurat w jednej uchwale trzy wnioski dotyczące trzech różnych spraw.
Ta wartość 144 500 500 zł wskazana w punkcie drugim tej uchwały, to jest wartość rynkowego najmu pomieszczeń wynajmowanych przez szpital w jakiej jednostce czasu. Ile miesięcznie komercyjnie życzyłaby sobie szkoła za to, co szpital ma za 1 zł?
Jeżeli chodzi o normalną uchwałę, to jest 30 zł za metr kwadratowy plus VAT. A tam jest około, no, ponad 400 metrów. I można sobie to łatwo przeliczyć na miesiąc, a złotówka miesięcznie za całość to jest zupełnie inna stawka.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Arkadiusz.
Pani prezes, bardzo prosił, jeśli by pani mogła odpowiedzieć, na co konkretnie będą przeznaczone te środki z powiatu. Tak chodzi mi o sumowo, nawet na mniej więcej, że 200 na to, 300 na to.
Panie radny, będziemy dzielić, jak dostaniemy. I taka jest moja odpowiedź, bo póki co ja żadnego wpływu na konto nie miałam i tak, jeżeli będzie, to co państwo wiecie, największe zobowiązanie mamy wobec firmy sprzątającej i firm farmaceutycznych. Wszystko też zależy od dat księgowania faktur. To też chciałabym, żeby państwo wiedzieli.
Jeszcze takie jedno dodatkowe pytanie, to na dzień dzisiejszy, ile mamy takich wymagalnych zobowiązań po terminie i jakie będzie najstarsze mniej więcej?
Jeśli chodzi o wymagalne, o zobowiązania, to mamy 2,8 miliona, wymagalnych mamy 1,5 milion, proszę państwa. I najstarsze jest z czerwca.
I to jest wobec tego roku. Firmy sprzątającej, tak?
Dokładnie tak.
To może, szanowni państwo, bo może czas trochę podejść inaczej do tego tematu, niż robić dofinansowanie. Dofinansowanie jest potrzebne to szpitalowi, to nie, to jest bez dwóch zdań. 500 tysięcy, myślę, że to jest też stosunkowo mało na funkcjonowanie takiego szpitala przy obecnych czasach. Ja mam taką propozycję, może w przyszłym budżecie, w przyszłym roku zająć się rozwiązaniem umowy z firmą sprzątającą, żebyśmy to wymagalne zobowiązania, które są wobec niej, powiat przejął po prostu, zobowiązać szpital do powstania swojej własnego działu higieny, który zajmowałby się sprzątaniem, przejął tych pracowników. Myślę, że stosunkowo kosztowo to będzie miesięcznie wychodzić niżej. Nie wiem, pytałem się niejednokrotnie, czy były jakieś prowadzone analizy. Ja bazuję na swoich analizach, że to by stosunkowo zyski przynosiły szpitalowi. Ja, jak dla mnie na ten moment szpital jest zakładnikiem firmy sprzątającej, bo ma zobowiązania wobec niej, umowy też nie możemy wypowiedzieć, bo mamy zobowiązania finansowe i myślę, że powiat powinien pokryć te zobowiązania i po prostu zakończyć współpracę i w szpitalu jakby utworzyć tą firmę. Ale tak, jak najbardziej te początkowe 500 000 to może byśmy nawet, jak się udało, zamienić trochę na większą kwotę, nawet myślę tutaj o kwocie do 1 000 000, żeby ten szpital jakoś zaczął normalnie funkcjonować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Już chyba na zamianę nie mamy czasu i ciężko będzie znaleźć te dodatkowe 500 tysięcy, żeby to wprowadzić. No, propozycja jest do rozważenia, ale to tak jak tutaj zarząd czy zarząd szpitala chyba będzie decydował o tym. Tutaj pani prezes przedstawiała informację, jak to wygląda, nie tylko pod względem finansowym, ale również odnośnie innych tematów związanych z firmą sprzątającą. Tak, to proszę bardzo jeszcze.
Proszę państwa, tak naprawdę dwa fakty dzisiaj mamy. Pierwsze to, że firmy te finansują funkcjonowanie szpitala, no bo inaczej by nie było to możliwe, gdyby nie te firmy. A druga sprawa jest to spółka prawa handlowego. Tak się zastanawiam, czy narzucanie jakiegokolwiek funkcjonowania szpitalowi jako spółce byłoby zgodne z przepisami, a po drugie, no, ściągałoby to w piękny sposób odpowiedzialność pani prezes za funkcjonowanie, no bo zawsze bym mógł powiedzieć, no tak chcieliście, tak. I tu byłbym ostrożny z pewnym zobowiązaniem, jeżeli chodzi o spółkę prawa handlowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tu jeszcze proszę bardzo, pan Sylwester.
Proszę Państwa, tutaj w punkcie 11 tej zmianie budżetu jest taka kwota, o której już tu Paweł wspomniał, prawie 580 tysięcy na pokrycie ewentualnych niedoborów w płacach i wydatkach bieżących. No wydatki bieżące to tak, ale te płace, niedobory w płacach. W sprawozdaniu zarządu dyrektorzy z prawie wszystkie szkoły proszą o dofinansowanie, bo nie ma na pobory. Jedna szkoła prawie 160 tysięcy, druga tam 50 ileś, no prawie każda jedna placówka. Proszę mi powiedzieć, skąd to się bierze? Czy dyrektorzy nie doszacowują, nie przewidują aż takich ogromnych dopłat do tych płac, wynagrodzeń? Dziękuję bardzo.
Generalnie założenie jest takie, że ZUS-y i podatki płaci się w styczniu następnego roku. My od wielu lat robimy, przynajmniej staramy się płacić wszystkie zobowiązania danego roku budżetowego w danym roku budżetowym, czyli na koniec grudnia. Większość tych braków wynika właśnie z tego, że w budżetach nie uwzględnialiśmy, bo nasze materiały zakładają 11 miesięcy składek ZUS-owskich i podatku pracowniczego, tak? Czyli tego, z którego jesteśmy płatnikiem. Stąd na koniec roku zawsze uzupełniamy, bo wynika to z prostej arytmetyki. Jeżeli nie wystarcza nam dochodów na pokrycie całości, które chcemy objąć wydatków, to musimy dokonywać cięć, no, tych, które wynikają z przepisów prawa. No, generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której część wydatków płacowych też zatrzymujemy w Wydziale Oświaty. Dotyczy to jubileuszówek odpraw i innych elementów związanych z nauczaniem indywidualnym. I te środki przesuwamy w miarę ich wykonania, bo czasami jest tak, że planujemy jubileuszówkę albo mówiąc inaczej, nie zaplanujemy jubileuszówki, a ktoś przynosi nam dokumenty i trzeba je wypłacić. Stąd utrzymywanie jednej puli jest łatwiejsze. Tak? To nie jest to, że my gdzieś tam pozbawiamy czegoś. A poza tym no, to wynika również z tego, że czasami w szkołach jest tak, że mamy w tej chwili szczególnie mamy dużo godzin doraźnych, które wchodzą w godziny ponadwymiarowe, których nie było, nikt nie był w stanie zaplanować wcześniej. Stąd te elementy. A jeżeli chodzi o wzrost, to ja muszę Państwa uspokoić troszeczkę. Takich braków nie ma w jednostkach. Dostaliśmy dwa elementy zwiększenia subwencji. Jedną wynikającą ze zwiększonych zajęć szkolnych, o których wspominałem, że czekamy na te pieniądze z utęsknieniem, bo godzin nam przybyło ze względu na podwojony rocznik, tak? A nie dostaliśmy na to finansowania i finansowaliśmy to środkami własnymi. Generalnie rzecz biorąc, to uzupełnienie jest wprowadzeniem. Nie możemy tej subwencji przeznaczyć na nic innego jak wydatki oświatowe, stąd taki element. Druga rzecz to dostaliśmy zwiększenie subwencji ogólnej z podziału puli, która została i to też postanowiliśmy w tym miejscu uzupełnić, bo tak jak mówię, nie byliśmy w stanie do końca oszacować, ile tych zastępstw jeszcze powiększy nam godziny ponadwymiarowe. Stąd taki, a nie inny ruch. Większość jednostek dostało środki te na ZUS-y już z puli, która była w dyspozycji zarządu i stąd mamy tutaj tylko chyba jedną szkołę, która tą uchwałą dostaje środki.
Dziękuję bardzo. I jeszcze proszę bardzo, pan radny Artur.
Tak, chciałem się odnieść do słów pana starosty, bo tam takie stwierdzenie padło, że jakbyśmy coś zasugerowali szpitalowi, żeby coś utworzył albo coś zmienił, że to jest takie ściągnięcie odpowiedzialności z pani prezes. A ja się zastanawiam, jakby w tym momencie użył takiego stwierdzenia, że szpital nie ma zdolności, żadnej płynności finansowej, bo ma zobowiązania wymagalne na poziomie prawie 3 milionów złotych, to czyja to jest odpowiedzialność? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Chyba już zakończymy dyskusję w tym punkcie. I Pisze? Nie. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Budżet i Infrastruktura. 4. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Aha, nie, tam nie dokończyłam głosowania, bo były 4 za. Kto jest przy członkach Komisji Budżetu i Infrastruktury? Kto za? Było 4. Kto się wstrzymał? 1. Kto jest przeciw? 1. Proszę teraz członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 2. Za. Proszę, kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ile? 2. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Za. Za. Czyli jest ile? 5, tak? Za. 4 za. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? 4. Proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To brakuje coś, nie? Bo były 3 za. To jeszcze raz, kto jest za? 2 wstrzymujące. A przeciw? Przeciw nie było, wstrzymujących 2. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. 13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. To będzie przedstawione na sesji. Kolejny punkt. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami również będzie przedstawione na sesji. Wolne wnioski też na sesji, tak? I zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo Państwu.